Uwaga! Wysokie napięcie.
Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Derski, jestem dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl i będę mieć przyjemność poprowadzenia rozmowy dzisiejszego podcastu z panem prezesem Lechem Sekyrą, prezesem PGE Ecoservice. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o gospodarce, o obiegu zamkniętym, bo też tym się państwo zajmujecie. Z jednej strony PGE jest kojarzone przede wszystkim ze spalaniem węgla dziś, ale też oczywiście z transformacją energetyczną i inwestycjami, które planuje, między innymi gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową na Bałtyku, ale nie tylko, bo przecież i wiatr na lądzie, i fotowoltaika, i wszystkie te nowe technologie wytwarzania energii. No i teraz energetyka to jest właściwie branża, która napędzała naszą cywilizację, można powiedzieć, i dzięki górnictwu, energetyce w ogóle rozwinęliśmy dzisiejszą cywilizację przemysłową, czy już poprzemysłową, ale z drugiej strony generuje ona też problemy. I to zarówno ta energetyka związana z wydobyciem paliw kopalnych, no ale przecież też wyzwania stoją przed tą energetyką odnawialną, bo ona też nie jest neutralna dla środowiska, jak właściwie niemal żadna działalność taka przemysłowa ludzi. Więc panie prezesie, jeżeli moglibyśmy zacząć w takim razie od tej energetyki węglowej, z której państwo wyrośliście, można powiedzieć, i właściwie cały nasz przemysł, można powiedzieć, od tego wyrósł, to mamy do czynienia po pierwsze z odpadami po górnictwie, które już dzisiaj są pewnym wyzwaniem na Śląsku. Później mamy do czynienia ze spalaniem węgla i tym wszystkim, co przy takim niekontrolowanym w sensie środowiskowym spalaniu węgla trafiałoby do atmosfery, czy do gleby, do wód. Zacznijmy może od tego pierwszego, bo tak historycznie to dziś sporym problemem, zwłaszcza w tych rejonach górniczych, są hałdy pokopalniane, czyli jednym słowem wszystko to, co z kopalni wyjechało na górę, a nie zostało spalone jako węgiel, tylko zostało odłożone. Jak jedziecie państwo przez Śląsk, to widać mnóstwo gór, których kiedyś nie było. One po prostu wyrosły tam w efekcie działania górnictwa. I tym też dzisiaj się zajmujemy. Czyli wracamy właściwie do rozwiązywania problemów, które odziedziczyliśmy po naszych dziadkach, pradziadkach przez ostatnie 200-300 lat wydobycia węgla. I co my dziś możemy zrobić z tym wyzwaniem, mówiąc krótko?
Może zacznę od samego pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego, które jest bardzo szerokie i nie jest nikomu obce, bo przez lata takie działania zawsze troszczyliśmy się, żeby wykorzystywać różne produkty, różne odpady w ramach, zawracać ten obieg i kreować ponowne ich wykorzystanie i zawsze było to dodatnią wartością niż generowanie odpadów, które były utylizowane.
No, pozwolę się, panie prezesie, nie zgodzić, że zawsze, bo tak jak sięgnę pamięcią historyczną, to myślę, że w tym XIX wieku to jednak mało się przejmowaliśmy tym.
Tak, ale raczej myślę to od strony skali mikro, od strony takiego wykorzystania w ramach tutaj gospodarstw, czy w ramach wewnętrznych, od strony zakładów, które się odbywały. Natomiast z pewnością wyzwania, które i spuścizna związana z wpływem, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, energetyki, czy górnictwa, czy szeroko rozumianego przemysłu jest znacząco większa i nie ma możliwości wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego bez rozwiązań systemowych. I tutaj właśnie jest ta bardzo istotna zmiana w podejściu grupy PGE, gdzie od 2 lat tworzymy cały segment biznesowy gospodarki obiegu zamkniętego. To pokazuje, jak mechanizmy gospodarki obiegu zamkniętego zostały urośnięte do segmentu całego, jak bardzo istotną rolę stanowią dla naszej grupy kapitałowej, ale i to jest jeden z elementów strategii grupy w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, właśnie wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach działalności. Natomiast rzeczywiście my tutaj wychodzimy znacznie szerzej od strony modelowania i wpływu gospodarki obiegu zamkniętego dla całej polskiej gospodarki i przemysłu, dlatego że z pewnością mamy do czynienia raz, że na bieżąco z generowanymi odpadami, czy też produktami ubocznymi w stosunku do działalności przemysłowej, no ale też mamy cały zasób nagromadzonych materiałów przez dziesięciolecia, czy to działalności górniczej, czy też składowisk w postaci energetycznej. A z drugiej strony, jeśli spojrzymy na wykorzystanie tych materiałów, które zostały wygenerowane, to tutaj często rola energetyki, czy też innych przemysłów była niedoceniana, czy jest niedoceniana, ponieważ rażąco wpływa to na zmianę łańcuchu dostaw surowców. Jeśli spojrzymy na tak potrzebne materiały dla życia codziennego, jak cement, jak beton, jak gips w różnej postaci, no to trzeba sobie uświadomić, że zdecydowana większość i dostępność tego, co mamy, to jest właśnie dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych z procesów właśnie produkcji energii, no czy też jako ubocznych kopalin, także...
Czyli chcę pan powiedzieć, że jak pójdziemy do marketu budowlanego i weźmiemy worek cementu albo worek gipsu, to w tych workach tak naprawdę znajdują się uboczne efekty spalania w polskich elektrowniach.
Dokładnie tak. Dzięki wykorzystaniu popiołów lotnych do cementu oszczędzamy bardzo mocno emisję dzięki ograniczeniu klinkieru w tym zakresie i bardzo emisyjnego procesu wytwarzania klinkieru. I znaczna część, jeśli chodzi o zawartość materiałów budowlanych, to są właśnie popioły. To jest gips, który zarówno znajduje się w cemencie, jak i po procesie już po prostu kalcynacji mamy do czynienia z produktami na bazie gipsu.
Rzadko kto kojarzy pewnie elektrownię węglową z gipsem, ale to jest właściwie każda elektrownia dzisiaj jest już taką fabryką chemiczną, bo w ten sposób radzimy sobie właśnie z tlenkami siarki, tlenkami azotu, popiołami, czyli tym wszystkim, co wyrzucaliśmy do atmosfery przez całe początki energetyki. Kiedy ta świadomość ekologiczna wzrosła, to zaczęliśmy je wychwytywać, no i w ten sposób między innymi poprzez wychwytywanie tlenków siarki powstaje nam po prostu gips w elektrowniach i to w ogromnych ilościach.
No tak, w skali kraju jest to między 2 a 3 miliony ton rocznie z bieżącej produkcji i trzeba pamiętać, że jest to cenny surowiec, bo gips syntetyczny, jak się zwykło określać ten gips z pochodzenia przemysłowego, jest dużo lepszych parametrów niż gips naturalny. Jest stabilny, to jest dużo łatwiejszy w obróbce, w przeróbce i wszystkie duże grupy, wszystkie produkty w materiałach budowlanych, które widzimy, ponad 90% w Polsce bazują na tym gipsie syntetycznym. To oszczędza również wydobywaniu surowców naturalnych, pokładów gipsów, które mamy w Polsce też, czy też są za granicą. Natomiast raz, że ten gips naturalny to jest ingerencja znowu w naturę, w proces wydobywczy i przetwórstwo jeszcze bardziej emisyjne, a zarazem no, jest dużo słabszych parametrów i stabilności pod kątem czysto wynikających spraw geologicznych niż ten gips pochodzenia przemysłowego.
No jest jeszcze jedno miejsce, w którym tak naprawdę można kupić produkty tworzone w pewnym sensie na bazie też tych produktów spalania, jak pójdziemy do warzywniaka.
Oczywiście to jest już takie może bardziej niszowe, choć nie kompletnie bez wpływu, bo gips jako siarczan wapnia też jest cennym nawozem rolniczym, którym również we współpracy z polskimi instytutami rolniczymi na bazie tego produkujemy sami nawozy rolnicze, które są cennym dodatkiem, jeśli chodzi o właśnie nawożenie polskich gleb, ale też do wykorzystania w innych gałęziach rolniczych, jak produkcja pieczarek, czy nawet hodowla bydła. Również takie zastosowania ma siarczan wapnia, który właśnie jest na bazie gipsu produkowany.
I teraz, żeby dojechać do tego warzywniaka, to trzeba wykorzystać jakąś drogę. Tam też są tak naprawdę te uboczne produkty spalania zastosowane, prawda?
No dokładnie. Jeśli spojrzymy na budowane drogi, czy autostrada A1 obecnie, czy też lotniska, czy węzły komunikacyjne, to mówimy o milionach ton popiołu, żużli i produktów na tej bazie, bo również oczywiście wzbogacanych po to, aby spełniać wszelkie techniczne parametry, są one wykorzystane i są cennym wkładem surowcowym i w momencie dzięki czemu oszczędzamy po pierwsze wydobycie surowców naturalnych, zostawiając je przyszłym pokoleniom, no tudzież generalnie no, opracowując całą infrastrukturę na tej bazie, natomiast rzeczywiście mamy bardzo wiele, obwodnica Warszawy, dzięki czemu mamy przykłady, że no, składowiska, które tutaj udało się wykorzystać w tym kierunku, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, bo zasoby są spore, ale patrząc na szczególnie sytuację obecnie geopolityczną i wyzwania związane z łańcuchami dostaw surowców, jest to szczególnie wrażliwy punkt dla polskiej gospodarki, czyli no, integracja i systemowe rozwiązania w tym zakresie, dążące do symbiozy między właśnie budownictwem a energetyką i górnictwem.
No właśnie, bo to budownictwo to też ścianki karton gipsowe w mieszkaniach. Też tak naprawdę to jest gips, który powstaje w elektrowniach, więc rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, że energetyka dzisiaj jest też dużym dostawcą półproduktów czy surowców do całej ogromnej ogromnego sektora budowlanego, częściowo też dla rolnictwa. Ale powiedzmy sobie jeszcze, wracając do tych problemów, wyzwań, jakie nam zostawili nasi przodkowie, jeszcze te hałty górnicze, bo tam też dzisiaj wracamy, można powiedzieć, do tego, żeby odzyskać surowce. Co w ogóle można z takiej hałdy z powrotem odkopać i czemu to robimy, skoro no, one już tam sobie, można powiedzieć, stoją na Śląsku, wpisały się już w ten krajobraz, zarosły często, może nie są to najbardziej urodzajne rośliny, ale jest to jakieś zielone wzgórze, nazwijmy to, porośnięte hasz. Więc po co w ogóle jeszcze się za to brać?
Każdy przypadek jest inny i tutaj zawsze trzeba nad każdym składowiskiem czy też hałdą pochylić się indywidualnie, bo jest to uzależnione od procesów właśnie produkcyjnych, które były generowane przez konkretny zakład, czy to górniczy, czy elektrownie, czy ciepłownie i skąd, jaka jest baza tego materiału. A czasem nawet no to decydują pokłady geologiczne i struktury pod kątem, że w różnej części jest różna specyfika. Oczywiście, że mamy do czynienia już z niektóre widzimy hałdy zrekultywowane biologicznie, które mogą pełnić te funkcje środowiskowe. Natomiast zdecydowana większa część hałd to są hałdy, które są dużym wyzwaniem, bo zachodzą tam również wewnątrz ziemi reakcje termiczne. Bardzo często jest to temperatura nawet metr poniżej ziemi na poziomie 100 stopni i tego no, nie załatwi się w prosty sposób tylko jakimiś takimi działaniami tymczasowymi, dlatego że to jest problem, który będzie powracał. W wielu gminach widzimy zarówno kwestie pylenia, jak i kwestie właśnie tych reakcji termicznych. Zdecydowane, fundamentalne podejście to jest separacja surowców, które są tam nagromadzone, odpowiednie zabezpieczenie. Można z tego odzyskać właśnie jeszcze różne części organiczne, które też mogą być wykorzystane w elektrowniach. Natomiast sama skała płonna, same łupki w tym zakresie, które są no, przy odpowiednich oczywiście recepturach wykorzystania, są do wykorzystania również w budownictwie, czy też w procesach rekultywacyjnych, gdzie tych terenów zdegradowanych mamy bardzo dużo i możemy je odzyskać dla społeczności lokalnej, czy to właśnie w wariancie środowiskowym, czy też gospodarczym, bo często są to tereny o atrakcyjnym położeniu i mogą generować nowe miejsca pracy.
No dobrze, a spójrzmy teraz w przyszłość, bo powoli era węgla się kończy, bardzo, bardzo skrótowo mówiąc, no i wchodzimy w erę odnawialnych źródeł energii, tyle że one też przecież no nie są nie pozostają bez wpływu na środowisko. Czytamy o problemie związanym z zagospodarowaniem łopat turbin, które są poklejone syntetyczną żywicą. Nie da się właściwie dzisiaj odzyskać tych surowców, chociaż też z drugiej strony no już producenci tych, którymi pracują nad tym, aby to były dużo łatwiej odzyskiwalne czy przetwarzalne surowce. No ale znowu fotowoltaika, to też ogniwa też są pewnym wyzwaniem. Baterie w coraz większej ilości. To też jest pewne wyzwanie, aby je przetworzyć, czyli ta nowoczesna energetyka też wymaga zapewne umiejętności. Aby sobie z nią poradzić. Zastanawiam się, czy to Państwo dostrzegacie i czy też tutaj widzicie dla siebie no, miejsce, żeby zagospodarować te odpady, które nam odnawialne źródła energii też będą wytwarzać.
Oczywiście to jest nasza rola jako segmentu biznesowego gospodarki biegu zamkniętego w ramach grupy kapitałowej, ale nie tylko, grupy kapitałowej PG. No po to, żeby dostosować się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną, gospodarczą gospodarki polskiej. I tak jak tu mówiliśmy o tych jeszcze konsekwencjach wynikających z przemysłu wydobywczych, czy też z energetyki konwencjonalnej, to no, kluczowym dla nas problemem lada moment będzie recykling, właśnie ponowne wykorzystanie surowców z odpadów po instalacjach odnawialnych źródeł energii. Widzimy często takie obrazki z zachodu, gdzie tamta era rozpoczęła się ciut wcześniej i już się zmagają z problemami związanymi z odpadami. Do Polski ten problem zawita za w perspektywie kilku lat, a pewnie przyszłej dekady jako w takim większym wolumenie, bo te wszystkie instalacje dzisiejsze właśnie mają swoją żywotność. Bardzo często jest to określone 15, czasem część pewnie była importowana już jako używane, więc mogą nawet takiego żywotności nie mieć. No i będziemy mieli za kilka lat całą masę materiału przeznaczoną do utylizacji i z jednej strony jest to wyzwanie potężne środowiskowe, ale też szansa biznesowa pod kątem wykorzystania ponownie tych surowców. No jak widać, nie jest to proces prosty, bo czołowe korporacje międzynarodowe nad tym pracują. To jest też dostrzegalne przez grupę kapitałową PGE jako wyzwanie i stąd no, jesteśmy tutaj jako jeden z liderów, można powiedzieć, jeśli chodzi o dostrzeganie kluczowych wyzwań transformacji. My również prowadzimy w tym zakresie intensywne działania, abyśmy przygotowali się na rozwiązanie też tego problemu dla gospodarki.
No ale mają Państwo już dzisiaj jakiś wstępny plan, na przykład co zrobić z tymi panelami fotowoltaicznymi, których w ciągu ostatnich 2-3 lat no, na dachach polskich domów pojawiło się kilkanaście milionów, jeżeli mówimy o pojedynczym panelu. Czy są już gotowe rozwiązania, czy to tak naprawdę jest kwestia na przyszłości, żeby je dopiero wypracować?
Znaczy, dostrzegamy oczywiście olbrzymi potencjał biznesowy, dlatego że to są no, instalacje zawierające wiele cennych surowców, jak aluminium, szkło, miedź, krzem, stal, czy też rzadkie metale, lit, kobalt, nikiel. Natomiast wszystko ten proces jest z racji na złożoność dosyć trudny od strony zaprojektowania tego w sposób przemysłowy, taki, który będzie efektywny gospodarczo i z pewnością no, przed nami są te najbliższe lata pod kątem przygotowania się do tego, aby był ten proces jak najbardziej optymalny biznesowo.
Właśnie, no bo mówiliśmy o tym, że na przykład gips, tak, dzisiaj się już właściwie go niemal nie wydobywa, bo można powiedzieć, że wykorzystuje się wtórnie ten, który najpierw miał zastosowanie w energetyce. Czy można się spodziewać, że kiedyś tak samo będzie właśnie z kobaltem czy innymi pierwiastkami ziem rzadkich, że po prostu będziemy je odzyskiwać, czy z tych ogniw fotowoltaicznych, czy z ogniw galwanicznych, czy baterii?
Tak, no to jest oczywiście kwestia skali, kwestia zapotrzebowania gospodarki, że to jest wiadomo, że tutaj pewnie tak tego procesu się nie będzie to musiało być w wersji częściowo recyklingowej, częściowo wydobywczej, patrząc z punktu widzenia globalnej. Natomiast to, co właśnie dobre porównanie tego procesu, bo te odpady, które wcześniej były postrzegane jako właśnie uciążliwość dla energetyki, po odpowiednim przygotowaniu technologicznym stanowią bardzo istotny łańcuch surowców i wykorzystania gospodarczego, więc to jest też tak samo na tym przykładzie. Ta praca to nie jest praca wykreowania produktu w ciągu tam krótkim terminie, tylko to jest wieloletni proces przygotowawczy, procesu badawczego. Stąd powołaliśmy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego właśnie z główną tutaj siedzibą w Bełchatowie, ale działające także w innych lokalizacjach w Polsce. Stąd mamy bardzo szeroką współpracę z uczelniami wyższymi i instytutami w Polsce właśnie w tym kierunku, aby wspólnie budować tą myśl inżynieryjną i kompetencje w tym zakresie właśnie wspólnie z uczelniami w Polsce.
Czyli, że te technologie odzyskiwania jak największej części, dążąc do 100% ponownego wykorzystania na przykład z takiego jednego panela fotowoltaicznego czy turbiny wiatrowej. Rozumiem, że te technologie chcą też Państwo opracowywać, tak? Że polscy naukowcy z we współpracy z państwem mają przygotować rozwiązania, które będą no, też opłacalne, no bo w końcu to pewnie musi być w jakiś sposób jednak biznes, aby się to działo, no albo oczywiście, przepisy, które do tego zobowiążą.
Tak, już teraz prowadzimy częściowo badania związane i przygotowania, prace rozwojowe w zakresie właśnie tej energetyki odnawialnej i optymalizacji w tym zakresie, patrząc właśnie przez pryzmat gospodarki obiegu zamkniętego. Intensyfikujemy te działania inwestycjami w ramach Centrum Badań i Rozwoju GOS, wspólnie właśnie tutaj z uczeniami wyższymi, współpracując tutaj na różnych szczeblach.
A myśli pan, że to będzie też jakaś istotna część gospodarki? Zastanawiam się, czy w przyszłości to mogą być istotne, to może być istotna liczba miejsc pracy na przykład przy recyklingowaniu odnawialnych źródeł energii, czy to będą też miejsca pracy w Polsce?
No nie ma wątpliwości, bo jeśli zobaczymy na skalę, jaka jest z punktu widzenia inwestycji energetyki odnawialnej w Polsce, czy też w Europie, to te wszystkie zasoby będą musiały być albo właśnie składowane, czy utylizowane w sposób niezmiernie obciążający środowisko, albo też przerabiane i odzyskiwane z punktu widzenia jako wkład z powrotem do gospodarki. To z pewnością są wysoce zaawansowane technologie, więc tutaj są i miejsca pracy, i budowanie tej myśli inżynieryjnej na poziomie właśnie współpracy nauki i biznesu. No ale także to są oczywiście miejsca pracy już bezpośrednie w poszczególnych pracowniach, czy to też przetwórczych, czy też właśnie na tej obecnej fazie, jak laboratoria i tutaj te kwestie technologiczne.
To panie prezesie, mam nadzieję w takim razie, że to będą i technologie, między innymi polskie i miejsca pracy też w Polsce, które przyczynią się do tego, żeby ta nowoczesna energetyka, energetyka przyszłości nie była już obciążeniem dla środowiska, aby za 50, 80 czy 100 lat nasze dzieci, wnuki, prawnuki nie musiały zajmować się tym, co my robimy dzisiaj, rozkładając te hałdy pozostawione przez poprzednie pokolenia, tylko abyśmy sami byli w stanie już zagospodarować w całości te odpady, które wytwarzamy przy okazji produkcji energii, która jest no, niezwykle potrzebna dla całej naszej gospodarki. I w takim razie trzymam kciuki za pracę tego Centrum Badawczo-Rozwojowego i mam nadzieję, że to rzeczywiście będą technologie, które za chwilę zaczną no, zmieniać obraz tej.
Słusznie pan redaktor podkreślił polskie technologie, dlatego że wyzwanie jest niezaprzeczalne. Jeśli my nie zbudujemy tej kompetencji i myśli tej inżynieryjnej w Polsce, z pewnością przyjdzie nam za lata słono zapłacić, jak w niejednej dziedzinie życia gospodarczego już to miało miejsce, płacąc drogo za technologie zachodnie. Także te nasze prace idą w tym kierunku, żeby pokazać ten model gospodarki obiegu zamkniętego i u nas wewnętrznie zoptymalizować gospodarkę, ale także uczynić z tego myśl eksportową i również potencjalnie na tym zarabiać, patrząc przez pryzmat współpracy międzynarodowej.
I bardzo mi się podoba to podejście. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim państwa gościem był prezes Lech Sekera, kierujący PGE Ecoservice.
Dziękuję panie bardzo. Prezesie.